Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce. Rozdział pierwszy. Rozwój podobieństwa Chrystusowego. 13 rozpraw o podobieństwie Chrystusowym w teorii i praktyce, opublikowano w Press and Truth o numerach 361, 369, 373, 374, 377, 378, 380, 381, 383, 388, 390, 456, 458, 460 i 461. Angielska teraźniejsza prawda. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec 1964 roku. Niektóre podzielono w dwóch wydaniach Press and Truth, czyli angielskiej teraźniejszej prawdy. Albowiem, których on przejrzał, tych też przeznaczył, Biblia Gdańska, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Rzymian, rozdział 8, werset 29, Biblia Warszawska. Schemat tematu. Punkt pierwszy. Natura. Po pierwsze. Natura charakteru. A. Definicja charakteru. B. Rodzaje charakteru. Po drugie. Natura charakteru Pana Jezusa Chrystusa. A. Definicja charakteru Jezusa Chrystusa. B. Elementy charakteru Jezusa Chrystusa. C. Charakter Jezusa Chrystusa jako wzór. D. Naśladowanie charakteru Jezusa Chrystusa. Punkt drugi. Wymagania w rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze. Potrzeba zdolności. A. Natura zdolności. B. Warunki zdolności. Usprawiedliwienie przez wiarę, poświęcenie, spłodzenie z ducha. C. Potrzeba posiadania zdolności. D. Umiejętność używania zdolności. Punkt trzeci. Obraz Pana Jezusa Chrystusa jako niezbędna potrzeba w naszym życiu. Po pierwsze. Potrzeby życia obecnego. A. Utrzymanie stanowiska, w którym jesteśmy obecnie. B. Dalszego postępu. C. Zabezpieczenie właściwej służby. Po drugie. Potrzeby życia przyszłego. A. Uzyskanie nagrody. B. Właściwy użytek przyszłego wywyższenia. Punkt czwarty. Uczestnicy rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Bóg, przez służbę Jezusa Chrystusa, po pierwsze, fakty, po drugie, środki, duch, słowo, opatrzność, po trzecie, sfery, dziedziny, po czwarte, proces odnowy, po piąte, motywy. Punkt piąty. Dzieło rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze. Natura. A. Usuwanie błędów. B. Uzupełnianie braków. C. Uprawianie dobra. Po drugie. Przykład obrazujący rozwój podobieństwa Chrystusowego. A. Podanie przykładu. B. Odniesienie przykładu do naszego życia. Punkt szósty. Okoliczności rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze. Okoliczności łatwe. A. Natura. B. Przyczyny okoliczności. Po drugie. Trudne. A. Przyczyny. B. Wyniki. Punkt siódmy. Stopnie rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze. Fakty. Odniesienie do siedmiu kroków życia chrześcijańskiego. Po drugie. Relacja rozwoju podobieństwa Chrystusowego do pozostałych stopni życia chrześcijańskiego. Punkt ósmy. Metody rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze. Rodzaje metod. A. Ogólne. B. Specjalne. Po drugie. Cel metod. A. Rozwój dobrego. B. Przezwyciężenie zła. Po trzecie. Podział metod. A. Metody ogólne. Do rozwoju dobra i do przezwyciężania zła. B. Metody specjalne. dla rozwoju dobra i dla rozwoju zła. Po czwarte, funkcje metod A, metody ogólne B, metody specjalne. Po piąte, używanie metod A, używanie metod przez różne osoby B, sposoby używania metod. Punkt dziewiąty. Osiągnięcia rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze, osiągnięcia osób A, ujemne B, dodatnie. Po drugie, wyniki A, natura wyników B, pożądanie wystąpienia wyników. Opracowanie to nie omawia przeznaczenia pojedynczych osób do chwały, powołanych przez Syna Bożego, lecz cechy wszystkich osób do niej przeznaczonych. Mądrość Boga, przewidując wejście grzechu w świat, przewidziała również możliwość wprowadzenia wielkiego dobra za pośrednictwem grzechu. Pan Bóg wiedział też, że z rodzaju ludzkiego będzie wybrana klasa, która mimo deprawacji i upadku, z racji swego pochodzenia, będzie rada poświęcić siebie całkowicie w służbie Jehowie. Ludzie należący do tej klasy będą bezgranicznie pokładali w nim swoją ufność. Pan Bóg postanowił uczynić z tej klasy użytek jako pierwszych owoców Jego stworzeń, przeznaczając ich do natury boskiej i do pracy w Jego przyszłych zamierzeniach. Tak wielki zaszczyt, jakiego Bóg zamierzał udzielić, mógł być powierzony tylko tym, którzy posiadają charakter całkowicie zgodny z Jego wolą. Wszechmogący Bóg przewidział również, że Jego pierworodny Syn, doświadczony wielkim cierpieniem, rozwinie taki charakter, aby w każdej sytuacji polegać na woli swego Ojca. Jehowa postanowił użyć charakteru Jezusa jako wzoru i przykładu dla pozostałych członków wybranej klasy. Myśl ta zawarta jest w Słowie Bożym: ci, których przewidział, przeznaczył, by byli ukształtowani według obrazu Jego Syna, żeby Syn był pierworodnym wśród wielu braci. Ci więc, którzy idą śladami Pana Jezusa, rozwijając swój charakter na podobieństwo Chrystusowe, są jednymi spośród wielu braci, wśród których Syn był pierworodnym. Cel rozwoju podobieństwa Chrystusowego posiada wiele wątków. Omówimy więc jego kolejne etapy. Punkt pierwszy. Natura. Mówiąc o naturze podobieństwa Chrystusowego lub o charakterze na podobieństwo Chrystusowe, dobrze byłoby znać definicję słowa charakter. Co to jest charakter? Można go określić jako umysłową, moralną i religijną jakość uprawianego usposobienia. Jako ludzie rodzimy się z usposobieniami, a nie z jakimiś określonymi charakterami. Charakter jest rozwijany na skutek zajmowania przez człowieka z pewnym usposobieniem, osobistego stanowiska w różnych dziedzinach, zdarzeniach i okolicznościach życia, oraz przez działanie woli w kierunku zasad etycznych. Zasady te są stosowane różnie w spotykanych kwestiach i z różnego stanowiska, umysłowego, moralnego i religijnego. Charakter jest przeto blisko spokrewniony z wolą. Jest on w rzeczywistości podstawą wyrażania woli. Chcemy tak, jak chcemy, bo nasze charaktery są takie, jakie są. Gdyby nasze charaktery były inne, to chcielibyśmy inaczej, aniżeli chcemy teraz. Dlatego charakter jest to umysłowe, moralne i religijne usposobienie kultywowanej, uprawianej predyspozycji. Charakter jest rozwijany, a nie od razu stwarzany, czy pochodzący z urodzenia. Bywają różnego rodzaju charaktery, w zależności od tego, w jaki sposób w różnych sytuacjach życiowych ludzie zajmują stanowisko w stosunku do zasad, i jaki wpływ ono wywiera na umysłową, moralną i religijną predyspozycję każdej osoby. Ci, którzy zajmują stanowisko zgodne z dobrymi zasadami i starają się w swoich myślach, słowach i czynach poddać tym zasadom, rozwijają dobre charaktery. Ci, którzy poddają się w swoich myślach, słowach i czynach złym zasadom, rozwijają złe charaktery. Ci, którzy nie usiłują zajmować osobistego stanowiska na korzyść dobrych lub złych zasad, rozwijają charaktery obojętne. Stwierdziwszy, czym jest charakter w ogóle, pragniemy teraz spojrzeć na charakter Jezusa, który będąc kopią charakteru Boga stanowi wzór, według którego charakter ludu Bożego ma się kształtować. Charakter Jezusa określilibyśmy jako umysłowe, moralne i religijne usposobienie, kultywowanej przez Chrystusa dyspozycji jako nowe stworzenie. Nie zajmujemy się tutaj jego doskonałym charakterem jako istoty ludzkiej, który rozwinięty został w czasie pierwszych 30 lat jego życia, lecz charakterem rozwiniętym przez niego jako nowego stworzenia, podczas 3,5 lat jego posługi, wykrystalizowanego w ogniu cierpienia. Nasz werset wskazuje na charakter Chrystusa jako wzór, do którego lud Boży ma podążać. W różnych działaniach swego życia Jezus postępował w doskonałej harmonii i poddaniu zasadom leżącym u podstaw charakteru samego Boga i dlatego pod względem duchowym rozwinął dobry charakter. Analizując charakter Pana Jezusa, zauważymy, że składa się on z 7 elementów. Zalicza się do nich. Po pierwsze, wstręt do zła. W Piśmie Świętym napisane jest, że Jezus nienawidził zła, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. Żydów rozdział 1 werset 9. Zło było wstrętne dla niego i każde uczucie jego serca i umysłu sprzeciwiało się złu. Zatem jego stanowisko wobec zła było nienawistne. Po drugie, unikanie zła. Cecha ta wynika z poprzedniej. Naturalne jest, że unika się tego, czego się nienawidzi. Umysł człowieka jest tak ukształtowany, że stroni od tego, czego nienawidzi. I tak Jezus, będąc człowiekiem, unikał zła. W sposób obrazowy element ten przedstawia m.in. scena kuszenia, kiedy to Jezus odmówił skoczenia z góry. Zdawał on sobie sprawę z tego, że przez tak nierozważny czyn utraciłby łaskę u Boga. Dlatego uniknął tej sytuacji, a tym samym zła z takiego zachowania się. Po trzecie, sprzeciwianie się złu. Każdy czyn Jezusa w czasie jego służby był mniej lub więcej nacechowany sprzeciwianiem się złu. Atakował je, jak i odpierał jego ataki. W scenie kuszenia, rzekł mu, idź precz, szatanie. Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 10. Po czwarte. Uczucia duchowe. Jako nowe stworzenie, Pan Jezus Chrystus posiadał również uczucia duchowe. Skutecznie rozwijał swój charakter pod tym względem, całkowicie wiążąc swoje uczucia z rzeczami duchowymi. W liście do Hebrajczyków jest napisane, patrząc na Jezusa wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotą, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Żydów rozdział 12 werset 2, Biblia Gdańska. Pan Jezus wskazuje na swe stanowisko również podczas modlitwy, Ojcze. Nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 1. Pan Jezus modlił się tutaj o błogosławieństwa duchowe, podkreślając, że jego uczucia duchowe na nich spoczywają. Po piąte, uczucia w służbie sprawiedliwości i świętości. Przez swoje poświęcenie się Ojcu Niebieskiemu, Jezus zrezygnował ze swojej woli i przyjął wolę Ojca, by upowszechnić dzieło Boże, w swojej działalności użył wszystkiego, co mógł, by Słowo Boże, sprawiedliwość i świętość się dokonywało, o czym zaświadcza Ewangelia Mateusza w słowach: podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, werset 28. Po szóste. Łaski. Charakter Jezusa zawierał w sobie wszystkie przymioty. W Ewangelii Jana jest napisane: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 14. Każda z łask ujawniła się w Jego charakterze. Bez wątpienia było to przyczyną, dla której Jezus stał się wzorem. Po siódme. Równowaga charakteru. Jest to ostatni z wymienionych element charakteru naszego Pana, rozwinięty do doskonałości. Doskonałą równowagę utrzymywał on w każdym rysie swego charakteru, dając panowanie mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, które scalały się, tworząc uporządkowany ustrój. Dowodem na istnienie doskonałej równowagi charakteru są słowa: Bóg udzielił swemu Synowi ducha nie według miary, w nim znajduje się pełnia osobistej boskości, pełny łaski i prawdy. Charakter Jezusa Chrystusa uformowany z elementów, które zostały rozwinięte i wykrystalizowane do doskonałości. Psalmista, mówiąc o nim, tak przedstawia: najpiękniejszy jesteś wśród ludzi, rozlany jest wdzięk Twój na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. Psalm 45, werset 3. Nie ma wątpliwości, że charakter taki godny jest naśladowania. Bóg zaprasza nas do starania się o uzyskanie cech, które osiągnął Jezus. Powinniśmy przeto rozwijać takie charaktery, których umysłowe, moralne i religijne przymioty kultywowanych przez nas usposobień jako nowych stworzeń byłyby obrazem charakteru Jezusa Chrystusa. Naśladując charakter naszego Pana, rozwijalibyśmy w naszych charakterach wszystkie elementy charakteru Jezusa, czyli wstręt do zła, sprzeciwianie się złu, uczucia duchowe, zdolność używania naszych uczuć jako sług sprawiedliwości i świętości, łaski i równowagę charakteru. Jesteśmy więc wdzięczni Bogu za danie nam tak szlachetnego ideału oraz obdarowanie wszelkimi predyspozycjami potrzebnymi do osiągnięcia tego ideału. Punkt drugi. Wymagania. Istnieją pewne wymagania potrzebne do ukształtowania doskonałego charakteru. Rozwój nie byłby możliwy, gdybyśmy nie posiadali odpowiednich zdolności. Jezus zdolności takie posiadał. Jako istota ludzka miało on uczucia religijne, samolubne i społeczne. Po przybraniu przymiotu duchowego, nazywanego nowym stworzeniem, osiągnął zdolności umysłowe, moralne i religijne. Posiadane przez nas, podobne uczucia społeczne, religijne i samolubne, stanowią podstawę do rozwinięcia charakteru podobnego do charakteru Jezusa. Bez tych zdolności nie posiadalibyśmy obrazu Boga. Uczucia religijne, samolubne i społeczne są więc niezbędną podstawą rozwoju podobieństwa Chrystusowego, charakteru podobnego do Chrystusowego. Pierwotnie zdolności ludzkie, religijne, samolubne i społeczne były doskonałe. Posiadali je Adam i Ewa. Doskonałość cechuje również zdolności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasze obecne zdolności nie posiadają cechy doskonałości. Upadek spowodował w nas deprawację, której w uczuciach Jezusa w ogóle nie było. Mimo to posiadamy ślady obrazu Boga, które przetrwały spustoszenia grzechu i są używane przez Boga jako podstawa do odbudowywania naszego charakteru. Bóg czyni różny użytek z ludzkich uczuć, religijnych, samolubnych i społecznych. Wiadomo z historii, że w warunkach przekleństwa tak się działo. Istnieją trzy siły, potęgi, które starają się opanować nasze zdolności. Są to Bóg, szatan i świat. Szatan stara się uzyskać panowanie głównie przez spaczenie uczuć religijnych. Doprowadza do tego, że ludzie błądzą i zbaczają z dobrej drogi. Działalność tę prowadzi uruchamiając uczucia samolubne i społeczne. Ludzie często są bezwiednie opanowywani przez szatana swoimi samolubnymi uczuciami. Niektórzy natomiast opanowywani są przez wolę świata. Dlatego ideałem jest mieć uczucia religijne, samolubne i społeczne, pod rządem Jehowy, gdyż czyni to możliwym rozwijanie podobieństwa Chrystusowego. Drugim warunkiem rozwoju podobieństwa Chrystusowego jest usprawiedliwienie przez wiarę. Chociaż w obecnym czasie Bóg nie usprawiedliwia nas w rzeczywistości, to powoduje On, że zasługa Pana Jezusa jest nam przypisywana i jesteśmy uważani, chociaż nie faktycznie, za doskonałych. Jest to niezbędnym warunkiem do rozwijania charakteru podobnego do Chrystusowego, ponieważ bez usprawiedliwienia z wiary nie można podobać się Bogu. Usprawiedliwienie czyni nas godnymi do tego, aby Bóg nas przyjął i współdziałał z nami przy rozwijaniu w nas podobieństwa Chrystusowego. Trzecim warunkiem jest poświęcenie, czyli zanurzenie naszej woli w wolę Chrystusa. Warunek ten jest absolutnie niezbędny, gdyż nikt nie może stać się podobnym do Chrystusa, o ile Chrystus nie stanie się jego głową. W poświęceniu przyjmujemy Chrystusa jako naszą głowę, to znaczy przyjmujemy jego myśli, jako nasze myśli, rzeczy, do których on dążył, jako rzeczy, do których my dążymy. Jego serce i umysł stają się naszym sercem i umysłem. Dlatego ten krok jest tak ważny, jeżeli chcemy, aby podobieństwo Chrystusowe zostało osiągnięte. Istnieje również czwarty warunek do rozwoju podobieństwa Chrystusowego – spłodzenie z Ducha. Przez spłodzenie z Ducha nie należy rozumieć, że darowany jest nam nowy mózg, bo jeśli przypatrzymy się głowom tych, którzy zostali spłodzeni z Ducha, to zobaczymy, że mają one tę samą formę po spłodzeniu, jaką miały pierwotnie. Dlatego więc przy spłodzeniu duchowym nie otrzymujemy nowych komórek mózgowych. Spłodzenie nie oznacza również, by wstawiona została w nas nowa istota duchowa. Nie znajdujemy w pismach takiego sformułowania. Przez spłodzenie rozumiemy raczej udzielenie przymiotu duchowego każdemu organowi naszego mózgu, uzdalniającego go do sięgania poza rzeczy naturalne. Mózg dostosowany był do nich przed spłodzeniem, oraz sięgania do odpowiednich rzeczy duchowych, mózg uzyskuje dostosowanie przez udzielenie mu przymiotu duchowego. Udzielony przez spłodzenie przymiot jest niezbędny, jeśli mamy dążyć do podobieństwa obrazu Chrystusowego, którego charakter jest umysłowym, moralnym i religijnym przymiotem kultywowanego usposobienia przez Jezusa jako nowego stworzenia. A jeśli mamy mieć podobny przymiot, umysłowy, moralny i religijny, w naszych usposobieniach, to oczywiście musimy być nowymi stworzeniami, a staniemy się nimi przy narodzeniu duchowym. Punkt trzeci. Obraz Pana Jezusa Chrystusa jako niezbędna potrzeba w naszym życiu. Rozwijanie charakteru podobnego do Chrystusowego jest niezbędne dla tych wszystkich, którzy mają być współdziedzicami z Chrystusem. Bez Niego nie bylibyśmy zdolni do współdziedziczenia z Chrystusem, a tak jesteśmy zdolni do zajęcia tego chwalebnego stanowiska. Apostoł Paweł zapewnia nas, że boskość jest korzystna dla wszystkich rzeczy wobec obietnicy życia obecnego i przyszłego. Wyrazów boskość i charakter podobny do Chrystusowego możemy używać w sposób prawie równoznaczny. Cytowany wiersz upoważnia nas do powiedzenia, że rozwijanie podobieństwa Chrystusowego jest korzystne dla wszystkich posiadających obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. W życiu teraźniejszym charakter taki jest niezbędny. Przede wszystkim dla utrzymania stanowiska, które osiągnęliśmy przez wysokie powołanie. Bóg oddzielił poświęconych od reszty rodzaju ludzkiego. Zamiarem tego było, aby poświęceni wiedli życie inne niż prowadzi świat. By kierowali się inną nauką, innymi celami i innymi doświadczeniami. Oddzielenie Kościoła od świata powoduje, że doświadczenia, jakie spotykają Kościół, uzdalniają go do specjalnej roli, przygotowanej wcześniej w planie Boga. Jeżeli rozwinięcie doskonałego charakteru nie uda się, to nie uda się również osiągnięcie celu naszego powołania, przez co utracimy stanowisko w wysokim, świętym i niebiańskim powołaniu. Dlatego ten tylko, kto trwale rośnie w podobieństwie Chrystusowym, może mieć nadzieję na zachowanie stanowiska członka ciała, Jezusa Chrystusa i zachowanie aspiracji do natury boskiej. Ponadto, charakter doskonały niezbędny jest do trwałego postępu w podobieństwie Chrystusowym. Każdy zrobiony krok w stronę podobieństwa Chrystusowego jest tylko pewnym stopniem w postępie. Jeżeli chcemy wzrastać, musimy być wierni wzrostowi przeszłemu. Tylko wtedy możemy oczekiwać dalszego wzrostu. Proces dalszego postępu w rozwoju charakteru podobnego do Chrystusowego wymaga stałego ćwiczenia. Ćwiczenie to potrzebne jest również, by zapewnić właściwą służbę w Bożej sprawie. Bóg powołał nas na swoich kapłanów, byśmy wszystko swoje, to czym jesteśmy i co posiadamy, ofiarowali w interesie Jego sprawy. On nie wymaga tylko pracy zewnętrznej, wynikającej z ciała. On wymaga, by służba ta wypływała z serca całkowicie lojalnego zasadom i zgodnie z zasadami, stanowiącymi jego własny charakter. Dlatego Bóg urządził rzeczy w stosunku do służby tak, żeby mogła być ona wykonywana tylko w oparciu o miarę podobieństwa Chrystusowego. Jak możemy poprzez nasze życie pobudzać zaufanie do Pana Jezusa, jeśli stale przedstawiamy Go źle? Złe przedstawianie Jezusa Chrystusa w naszym życiu nie mogłoby powodować nic innego, jak tylko brak zaufania do Jego sprawy, a tym samym i do Niego. Poza tym, charakter doskonały niezbędny jest, by uczynić naszą służbę korzystną dla innych. Bóg zwraca się do nas nie tylko po to, byśmy byli czynni, lecz po to, by nasza działalność była pożyteczna dla tych, którym służymy. Kto jednak służy tak, że zadaje gwałt rysom charakteru na podobieństwo Chrystusowe, szkodzi tym, którym miał służyć swoim przykładem. Konsekwencją takiego postępowania, w większości przypadków, jest uniemożliwienie ludziom przyjęcia tego, co miało być im przedstawione. Uchybienie więc w ujawnieniu Ducha Chrystusowego czyni osobę niezdolną do świadczenia właściwej służby. Natomiast okazanie tego Ducha, na pewno czyni użyteczną służbę dla tych, dla których służba ta może być błogosławieństwem. Albowiem Duch Chrystusowy czyni osobę pociągającą, a w ten sposób i służba jest bardziej pożyteczna. Służba nie byłaby pożyteczna dla nas samych, gdyby nie wypływała z pewnej miary Ducha Chrystusowego. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. 1 Koryntów rozdział 13 wersety od 1 do 3. Miłość jest więc głównym przymiotem charakteru Chrystusowego. Ten wiersz dowodzi, że jeśli nasza służba ma być dla nas błogosławieństwem, to musi wypływać z podobieństwa Chrystusowego. Myśl ta rozwesela serce w służbie. Charakter na podobieństwo Chrystusowe jest również korzystny dla życia przyszłego, które mamy uzyskać, by osiągnąć nagrodę wysokiego powołania. Bóg nie udzieli nam natury boskiej ze wszystkimi możliwościami istniejącymi w planie Boga, dopóki nie będziemy mieli charakteru, któremu mógłby on zaufać. Charakter ten ma powodować, że w każdych okolicznościach uczynimy to, czego Bóg żąda, niezależnie od tego, jak wielki byłby nacisk, aby postąpić przeciwnie. Dlatego Bóg zabezpieczył tę nagrodę, czyniąc rozwijanie podobieństwa Chrystusowego niezbędnym warunkiem do jej uzyskania. Daremna byłaby nasza nadzieja na współdziedzictwo z Chrystusem i uzyskanie natury boskiej, gdybyśmy nie posiadali ducha. Ponadto, taki charakter niezbędny jest do właściwego używania przyszłej chwały przez wybrańców Bożych. Jak moglibyśmy służyć w warunkach, do których Bóg nas powoła, gdybyśmy nie posiadali charakteru odpowiadającego wszystkim wymaganiom tych warunków? Charakter podobny do Chrystusowego jest jedynym odpowiadającym wszystkim wymogom królestwa, kapłaństwa i sędziostwa z Chrystusem w wieku tysiąclecia oraz w wiekach następnych. Jak moglibyśmy okazać błogosławieństwo upadłemu rodzajowi ludzkiemu, gdybyśmy nie mieli serca, podobnego do serca naszego Pana, pełnego współczucia dla nieświadomych i dla tych, którzy zboczyli z drogi? Jak moglibyśmy wzbudzić zaufanie do naszego Boga, gdybyśmy w takich warunkach nie wykazywali całkowicie dyspozycji Jehowy i Jego Syna? Widzimy więc, że koniecznością jest potrzeba charakteru podobnego do Chrystusowego w życiu obecnym i przyszłym. Punkt 4. Uczestnicy rozwoju podobieństwa Chrystusowego. By dobrze zrozumieć proces rozwijania się w nas podobieństwa Chrystusowego, scharakteryzujemy osoby biorące udział w tym dziele na podstawie pism. Są dwaj główni uczestnicy, Bóg i my sami. Bóg przeto ma pierwszeństwo udziału w rozwoju charakteru podobnego do Chrystusowego. Pisma wszędzie stwierdzają tę myśl, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Filipensów rozdział 2 werset 13, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Filipensów rozdział 1 werset 6. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezów rozdział 2 werset 10. Opracowanie to również wskazuje na dzieło przeznaczenia Boga. Dlatego, zgodnie z pismami, Bóg jest wielkim uczestnikiem w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. Nie czyni on tego dzieła osobiście, lecz za pośrednictwem swego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus jest chwalebnym czynnikiem, w którym Ojciec ma upodobanie do użytku dla naszego rozwoju. Jezus jest Bezalelem, zdolnym złotnikiem i zręcznym artystą w rysunku charakterów, w którym Ojciec ma upodobanie. Bóg chce użyć swojego Syna w przybytku duchowym. W rozdziale drugim i trzecim objawienia świętego Jana znajdujemy wiele dowodów na to, że to Pan Jezus rozwija nas. To, że Bóg rozwija nasze charaktery razem z Chrystusem, wnioskujemy na podstawie zasady wypowiedzianej w pierwszym liście do Koryntian. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko, i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje, i przez którego i my istniejemy. 1 Koryntów rozdział 8 werset 6. Jehowa używa różnych środków przy rozwijaniu w nas podobieństwa Chrystusowego. Za pierwszego z nich uważamy Ducha Bożego, który udzielany jest nam przy poświęceniu. Duch Boży jest środkiem do naszego rozwoju w tym znaczeniu, że Bóg używa go jako rzeczy, którą rozwija przez ćwiczenie w uprawianiu każdego dobrego słowa i dzieła. To, że Bóg tak używa Ducha swego, napisane jest na wielu kartach Biblii, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i Duchu Boga naszego. 1 Koryntów rozdział 6 werset 11. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Rzymian rozdział 5 werset 5. Wystarczy zacytować te wiersze, by pokazać, że środkiem naszego rozwoju w rękach Boga jest Duch Boga. Ten przymiot niebiański, udzielony jest każdej komórce naszego mózgu, uzdalniającej go do rozwijania spraw duchowych. Drugim środkiem, z którego Bóg robi użytek dla naszego rozwoju, jest Słowo Boże. Nie jest ono zwyczajnym składem ogromnej liczby myśli. Jego Słowo, zapisane w liście do Hebrajczyków, mówi, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Żydów rozdział 4 werset 12. Słowo Boże jest naładowane energią, mocą i potęgą Boga płynącą z Jego serca i umysłu. Dlatego też jest ono napełnione Duchem Boga, by być skuteczne w kształtowaniu charakteru zgodnego z charakterem Boga i Chrystusa. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 32. Całe pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 16 i 17. Słowo Boże ma więc funkcję nadawania nam wszelkiej wiedzy, siły i podniety do tego, abyśmy chcieli czynić i czynili według upodobania Ojca. Bóg używa też swojej opatrzności, trzeciego środka do naszego rozwoju. Jehowa urządza tak nasze życie, żebyśmy przechodzili przez niezbędne doświadczenia. A wtedy jeśli Duch Boży zostaje zachowany w nas, zgodnie z zasadami słowa Pana, podobieństwo Chrystusa jest kultywowane do doskonałości. Gdybyśmy posiadali w nieskończenie wielkiej mierze Ducha i Słowo Boże, a jednocześnie gdyby opatrznościowe okoliczności wywołujące naszą inicjatywę nie były nam dane, to nie byłby możliwy nasz rozwój i kultywowanie w nas nowych stworzeń. List do Rzymian dowodzi, że opatrzność Boża działa dla naszego rozwoju, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rzymian. Rozdział 8 werset 28. Ani jeden włos nie może spaść z naszych głów bez woli Boga Ojca, a Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Psalm 37, werset 23. Żadna siła nie mogła być skierowana przez Poncjusza Piłata w stronę Jezusa Chrystusa bez zezwolenia Ojca. Nikt też nie może uczynić zła dzieciom Bożym, jeżeli Bóg na to nie pozwoli. Te słowa są dla nas jedną z przyczyn wdzięczności Bogu. Sam Wszechmocny raczy zwracać na nas swą uwagę, na wszystkich drogach naszych, jeżeli tylko jesteśmy Jego dziećmi. Boża wiedza o nas użyta jest dla naszego rozwoju, urządzając życiowe wydarzenia tak, abyśmy przynieśli dużo owoców. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winiarzem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety 1 i 2. Widzimy przeto, że Jehowa robi użytek z trzech środków dla naszego rozwoju: ducha, słowa i opatrzności. Duch jest rozwiniętym przymiotem Bożym i przez niego Bóg nas rozwija. Słowo jest mocą, siłą, którą Bóg nadaje duchowi, jest też energią potrzebną do rozwoju ducha. Opatrzność natomiast dostarcza potrzebnych doświadczeń i innych pomocy, dzięki którym odbywa się rozwój. Sferę, w której Bóg działa dla naszego rozwoju, odnajdujemy w zasadach stanowiących podłoże Jego własnego charakteru. Charakter Boga posiada jako przymioty dominujące mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Jeremiasza, rozdział 9, werset 23. Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. Dlatego niechże boją się go ludzie, wszakże on nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą. Hioba, rozdział 37, wersety 22 i 23. Bóg nie tylko ujawnia swoje przymioty we wszystkim, co czyni dla nas. On to, co czyni, czyni w tym celu, aby wyrobić w nas swoje przymioty. Bóg czyni to pod trzema względami. Nasze zachowanie też można określić na trzy sposoby: treści, motywów i sposobu wyrażania. Przez treść naszych czynów rozumiemy te rzeczy, które powodują, że to, co robimy, jest tym, czym jest. Na przykład akt określany słowem morderstwo posiada pewne ogólne cechy, które składają się na to słowo. By morderstwo miało miejsce, musi mieć miejsce nielegalny, niezgodny z prawem tryb życia. Ten nielegalny tryb życia jest jedną z zespołu cech, na podstawie których określamy treść nazwy morderstwo. Tak samo inne akty noszące różne nazwy, są przez nas spełniane i składają się z pewnych cech, które mamy na myśli, gdy mówimy o treści aktów. Przez motywy rozumiemy elementy kierujące naszym zachowaniem. Natomiast, przez sposób wyrażania się, zewnętrzny sposób zaistnienia, wykonania faktów. Każda z tych myśli jest odmienna i odrębna. Można wykonać akt, którego treść jest dobra, kierując się złymi motywami i złym sposobem wyrażania się. Można też wykonać akt, którego treść jest zła, kierując się dobrymi motywami i w sposób dobry wyrażać się. Albo też taki, którego motywy i treść są złe, a sposób wyrażenia dobry. Możliwe są również inne kombinacje tych elementów. Bóg pragnie, by w nas wszystkie te trzy elementy były dobre, zgodne z mądrością, sprawiedliwością i mocą. Kładzie on jednak główny nacisk na motywy, czyli intencje i pobudki, które muszą być dobre, jeśli chcemy mieć całkowite upodobanie w Jego oczach. Czy sposób wyrażania i treść naszych aktów są dobre lub złe, to nie jest dla Boga najważniejsze. Natomiast bez dobrych motywów niemożliwe jest być dzieckiem Boga. Niejedno dziecię Boże często nie domaga w treści i zewnętrznym wyrażaniu swych aktów, ale tylko ci z czystym sercem, których motywy są zgodne z mądrością, sprawiedliwością, miłością i mocą zobaczą Boga. Bóg rozwija nas przez 7 stopni procesu odmiany. Bóg przeprowadza przez nie tych, którzy rozwijają podobieństwo Chrystusowe. Stopnie te polegają na utrzymaniu nas po spłodzeniu z Ducha Świętego kolejno w stanach poświęcenia, ożywienia, wzrostu, wzmocnienia, zrównoważenia, krystalizacji, niszczenia zła, rozpoczętego tu w czasie spłodzenia i zakończonego na narodzeniu z Ducha Świętego. Spłodzenie jest aktem złożenia przymiotu nazywanego przez nas Duchem, w naszych sercach i umysłach. Spłodzenie dokonuje się jako akt twórczy Boga przez Jego Słowo, gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Jakuba rozdział 1, werset 18. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. 1 Piotra rozdział 2, werset 24. Spłodzenie daje nam zdolność do wzrastania w podobieństwo Chrystusowe. Bóg, przez służbę Jezusa Chrystusa, utrzymuje nas w stanie poświęcenia jako pierwszym stopniu tego procesu, używając do tego środków, ducha, słowa, opatrzności, a świadczą o tym słowa zapisane w pierwszym liście apostoła Piotra, którzy mocą Boga strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. 1 Piotra rozdział 1, werset 5. Następnie Ojciec Niebieski przyspiesza rozwój nowego przymiotu, umieszczonego w każdej komórce naszego mózgu, używając go do działalności w Jego służbie. Nowe stworzenie zaczyna w ten sposób służyć sprawie Boga, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Rzymian rozdział 8, werset 11. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Efezów rozdział 2, werset 5. Ożywienie jest procesem nadającym energię. Czyni ono nas silnymi w słowie i czynie dla Pana. Rozwój ożywienia przypada na inne momenty życia różnych osób. Niektórzy są ożywiani wcześniej, gdyż są gorliwsi od innych. Kiedy ożywienie uczyni pewien postęp, zaczyna się wzrost w łasce i wiedzy. Oznacza to, że wzrastamy w rozumieniu planu Bożego i w zdolności do okazania Ducha Bożego. Czytając drugi list apostoła Piotra zaczynamy rozumieć potrzebę wzrostu w tej sferze. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 2 Piotra rozdział 3, werset 18. Gdy osiągniemy te stopnie rozwoju, Pan Bóg powoduje w nas wzmocnienie. Odbywa się to przez liczne próby, działające na uczucia i przymioty charakteru, dotychczas w nas się rozwijające. Próby te na początku nie są trudne, lecz stają się coraz trudniejsze w miarę wzrostu naszej siły duchowej. Następnie powoduje Bóg w naszym wzroście chrześcijańskim proces zrównoważenia. Stara się on ułożyć różne cechy naszego charakteru we wzajemnej zależności, według kierunku łask pierwszorzędnych. W tym celu pozwala nam na doświadczanie różnych trudnych sytuacji życiowych, wśród których różnorodność sprzecznych wpływów dopuszczona jest do równoczesnego działania na nasze zdolności, abyśmy potrafili przez ćwiczenia zdolności te zharmonizować. Kiedy zrównoważenie osiągnie pewien stopień rozwoju, następuje skrystalizowanie. Jest to udoskonalenie tego, co jest w nas zrównoważone, przez próby i cierpienia. Trwa ono aż do rozwinięcia zdolności, do utrzymania zrównoważonego stanu naszego charakteru. Podczas udoskonalania przechodzimy przez najcięższe próby i cierpienia, aż staniemy się tak doskonałymi jak Pan Jezus Chrystus, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny, Rzymian rozdział 2 werset 7. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Rzymian rozdział 5 wersety 8 i 9. W pierwszym liście Piotra zapisane są słowa, które świadczą o potrzebie wzrostu w stopniach, wzmocnienia, zrównoważenia i udoskonalenia. Cytujemy za diaglottem werset z pierwszego listu Piotra, Bóg wszelkiej życzliwości, który powołał was do wiecznej chwały przez Chrystusa, kiedy cierpieliście przez krótki czas, sam was udoskonali, ustali i umocni. 1 Piotra rozdział 5 werset 10. Słowa ustali, nie ma w oryginale, ale zawiera je authorized version, wersja autoryzowana. Te trzy stopnie podane są w odwrotnej kolejności, niż ten, w jakim się rzeczywiście rozwijają. W naszym doświadczeniu jesteśmy najpierw wzmacniani, potem ustalani, zrównoważeni, a następnie udoskonalani, czyli krystalizowani. Słowo ustalić. Według swej etymologii znaczy razem wzmacniać, co oznacza równowagę. Pozostałe słowa są rozumiane dosłownie, w znaczeniu duchowym. Werset ten jest dowodem na to, że istnieją poszczególne stopnie rozwoju duchowego, przez które doprowadza nas Bóg do narodzin jako nowe stworzenia. Ostatnim stopniem procesu, który ma być w nas dokonany przez Boga, to zniszczenie zła. Chociaż stopień ten obecny jest już przy spłodzeniu, zło zostaje zniszczone w nas dopiero w momencie narodzenia z ducha. Nastąpi to przy pierwszym zmartwychwstaniu, i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Kolosensów rozdział 1 wersety od 21 do 22, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 41 do 49. Mówimy, że narodzenie jest częścią rozwoju naszego charakteru, gdyż faktem jest, iż nasze naczynia ziemskie są niedoskonałe i wskutek tego nigdy nie będziemy zdolni do działania doskonałego. Będzie tak, dopóki posiadać będziemy upadłe narzędzie ludzkie, przez które nowe stworzenie działa. Słabości ciała powodują, że w obecnych warunkach udoskonalenie się nasze jest niemożliwe. Tak jak dobre cieśla ze złymi narzędziami nie może wykonać doskonałego dzieła, tak my nie jesteśmy zdolni do doskonałego działania, jako nowe stworzenia. Słabości będą związane z ciałem, aż do śmierci. Są one jednak dostatecznie zabezpieczone przed potępieniem nas, przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Tylko dzięki otrzymaniu nowego ciała w zmartwychwstaniu, doskonała wola Boża będzie zdolna do doskonałego wyrażenia się w czynie. Na tej podstawie włączyliśmy narodzenie z ducha jako część naszego rozwoju w podobieństwie Chrystusa. Narodzenie z ducha usuwa wszystkie niedostatki ciała, których nie można uniknąć, a które są przeszkodą do doskonałego życia. Narodzenie daje nam jednocześnie ciało doskonałe pod każdym względem, a więc znakomicie odpowiadające doskonałej woli, którą musimy rozwijać i utrzymać, stając się podobnymi do Chrystusa podczas życia ówczesnego. Drugą część dzieła zniszczenia zła dokonuje Bóg, kiedy jeszcze jesteśmy w ciele. W Ewangelii Jana napisane jest: Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 3. Przez ducha, słowo i opatrzność uzdalnia nas Bóg do odwrócenia się od zła, do brzydzenia się złem, unikania i przeciwstawienia się złu. W ten sposób niszczy panowanie zła nad nami. Nie należy rozumieć, że tych 7 stopni procesu jest w porządku czasowym rozwoju ułożone wzajemnie w taki sposób, jak cegły ułożone w murze, po ułożeniu nic się z nimi nie dzieje. Należy raczej rozumieć, że stopnie te z wyjątkiem pierwszego i ostatniego, zazębiają się, czasem nakładają na siebie. Jeżeli jeden proces przeprowadzany jest w pewnym szczególnym kierunku, zaczyna się następny, by działać w innym szczególnym kierunku, a poprzedni proces jeszcze się nie rozwinął we wszystkim do końca. Na przykład wzrastając w łasce, wzrastamy we wszystkich elementach charakteru Chrystusa. Bóg nie czeka, by rozpocząć wzmacnianie nas, dopóki nie wzrośniemy we wszystkich wcześniejszych elementach. On dopuszcza, by podczas gdy inne łaski nie wzrastają, lub są dopiero w okresie wzrostu, wzrastała jedna. Bóg wzmacnia to, co wzrosło, działając na pozostałe elementy, by również spowodować ich wzrost. A jeśli wzrost tych elementów dokona się, z wyjątkiem narodzin, to oznacza, że zostaną one wzmocnione. Wynika stąd wniosek, że możemy podlegać doskonaleniu i wzroście pod różnymi względami. Kierując naszym rozwojem, Jehowa powodowany jest pewnymi motywami. W swoim słowie zapewnia nas, że stworzył wszystkie rzeczy dla swego upodobania. Nie mamy tu na myśli, że Bóg szuka, z powodu samolubnego upodobania, dla siebie samego korzyści z naszego rozwoju. Duchowe ustalenie charakteru Boga wskazuje, że stworzył On nas dla swojej przyjemności. Przyjemność ta polega na radości z udzielania błogosławieństw. Jego serce tym się raduje. Wielka miłość, którą nas umiłował, sprawia, że pragnie On rozwijać nas jako nowe stworzenia. Bóg pragnie błogosławić, wywyższyć i uczcić nas. W tym celu prowadzi nas do szkoły Chrystusa, byśmy jako uczniowie uczestniczyli w procesie wychowania duchowego. Bez wątpienia proces ten przyspieszany jest z powodu jego pragnieniu użycia do swego dzieła wybranej klasy Kościoła do realizacji kolejnych Bożych zamiarów w przyszłych wiekach. Przyszła radość Boga z rozwijania nowego stworzenia wyraża się w błogosławieniu świata w wieku tysiąclecia. Kościół bowiem jest nasieniem Abrahama, które w tym czasie będzie błogosławić wszystkie narody ziemi. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ wszystko to, co uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 15 do 18, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Galatów rozdział 3 wersety 8 i od 16 do 29. Motywem działania Bożego w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego w nas jest radość z błogosławienia. O, jak szlachetny jest Jego charakter! Jak widząc taką doskonałą szlachetność w Nim, która pociąga ku Niemu nasze czyste uczucia, jesteśmy skłonni ofiarować Jemu to, co najlepsze z naszej istoty. Nie tylko. Bóg przez służbę Jezusa Chrystusa uczestniczy w dziele rozwoju naszych nowych stworzeń, lecz także my sami mamy w tym swój udział. Nie jesteśmy traktowani przez Pana Boga jak automaty, ale jako istoty wolne, chętne do współdziałania. Bez naszej radosnej chęci do współdziałania nie rozwinie On w nas charakteru podobnego do Chrystusowego. W Słowie Bożym napisane jest, że my również mamy przyczyniać się do rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujecie. Filipensów rozdział 2 werset 12. Na pewno wiele jeszcze cytatów, potwierdzających to stwierdzenie, przyjdzie na myśl studiującym Biblię i utwierdzi ich w przekonaniu, że współdziałamy z Panem w naszym rozwoju duchowym. Dostępne są dla nas te same środki, których używa Bóg Ojciec, czyli Duch, Słowo i Opatrzność. Jeżeli uznajemy, że duchem jest nowe stworzenie rozwijające nas i rozwijane przez ćwiczenia, to musimy robić użytek z ducha dla naszego rozwoju. Jeżeli natomiast uznajemy, że słowo jest środkiem, od którego uzyskujemy informacje, energię i pobudzenie do działania, musimy z niego czerpać, polegając na opatrzności Bożej jako pomocy w zaopatrzeniu nas w rzeczy potrzebne do rozwoju cech podobieństwa Chrystusowego. Te same sfery działalności, stanowiące podłoże charakteru Boga, których używa Jehowa do naszego rozwoju, mamy i my stosować. Jest to sfera następujących zasad: mądrość, sprawiedliwość, miłość, moc. W tych zasadach i przez te zasady mamy żyć i działać. Powinniśmy się więc starać, aby nasze czyny oraz ich treść, motywy i sposób wyrażania ich były zgodne z zasadami mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Czyny powinny wypływać z nich i być przez nie kontrolowane. Kiedy doświadczamy procesu odnowy, to współdziałamy z Nim jako nowe stworzenia, poddając Mu całe nasze zachowanie w sferze treści, motywów i sposobów wyrażania. Osoby, które trwają w tym procesie, na pewno osiągną ambitny cel, skłonność skrystalizowaną we wszystkich cechach charakteru podobnego do Chrystusowego. Pan Bóg obdarza nas błogosławieństwem, aby przyspieszyć proces odnowy. Wiara w Jego doskonały charakter i w spełnienie się planu Bożego oraz nadzieja na udział w kontynuacji dzieła Bożego są podstawami motywów naszych serc w szukaniu podobieństwa Chrystusowego. To wiara i nadzieja pobudzają nas do czynienia wszystkiego na Jego chwałę. Punkt 5. Dzieło rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Mówiąc o rozwoju podobieństwa Chrystusowego, powinniśmy zwrócić uwagę na dzieło, którym jest lud Pana. Kościół musi osiągnąć usposobienie podobne do Chrystusowego, gdyż ci, którzy nie rozwiną czystego charakteru, nie będą oblubienicą Chrystusa. Ważne jest w dziele rozwijania podobieństwa Chrystusowego wiele rzeczy dotyczących naszego zachowania. Istnieją pewne wady, które muszą być usunięte i pewne braki, które muszą być uzupełnione. Trzeba więc pracować nad usunięciem wad, uzupełnieniem braków i uprawianiem dobra. Jesteśmy w tym dziele jak rolnicy przygotowujący ogród, który posiada ziemię zakwaszoną, pełną kamieni i wyjałowioną. Na takiej glebie nie urosną piękne rośliny. Trzeba wykonać potrójną pracę, aby ziemia wydała plon. Dopiero gdy wyzbieramy kamienie, uprawimy i zastosujemy dobre nawożenie usuwające kwasowość, oraz dostarczymy wszystkich mikroelementów potrzebnych roślinom do wzrostu, można spodziewać się plonu. Czynności rolnicze obrazują trzy czynności, które powinniśmy wykonać dla rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Zapewne, gdyby nie grzech pierwszych ludzi, nie mielibyśmy braków i nie musielibyśmy ich uzupełniać. Jedyną rzeczą godną naszej uwagi byłoby uprawianie dobra. Jezus Chrystus nie miał żadnych braków ani wad, a jako nowe stworzenie uprawiał tylko dobro, które było w nim. Bóg wymaga od nas czynienia rzeczy innych niż wymagał od Syna, bo my przez swoją niedoskonałość musimy uzupełniać braki. Sprawiedliwość Jezusa w obliczu Boga równoważy jednak nasze niedostatki pochodzące z naszej słabości i nieświadomości. Dlatego nasza pozycja wobec Boga nie jest niekorzystna, a nasza niedoskonałość przez mądrość Bożą przynosi wiele korzyści pomagających w naszej służbie na rzecz świata w wiekach następnych. Punkt 6. Okoliczności rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Okoliczności rozwoju podobieństwa Chrystusowego mogą być łatwe lub trudne. Każda okoliczność odpowiada pewnemu poziomowi naszego rozwoju jako nowych stworzeń. Do łatwych okoliczności zaliczamy te, których doświadczamy jako pierwszych w naszym wzroście. Świadectwem na to stwierdzenie są wszyscy przechodzący przez poszczególne stopnie. Łatwych okoliczności doświadczamy w okresie spłodzenia, ożywienia i wzrostu. W czasie tym słowo, które czytamy, napełnia radością nasze serca. Obcowanie z braćmi gotowymi do pomocy z wdzięcznością, również przynosi nam wielką radość. Po spłodzeniu z ducha otrzymujemy przywileje, które w całej swej świętości i doniosłości napełniają uczuciem wielkiej radości, ekstazy, niektóre dzieci Boże. Okres ten jest często nazywany miodowym, zgodnie z tym co napisano w objawieniu świętego Jana. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. Objawienie rozdział 10, werset 10. Gdy zaczniemy później doświadczać trudniejszych okoliczności, często wrócimy myślą do pierwszego okresu, tęskniąc za wspaniałym doświadczaniem Boga. Opatrzność wtedy chroni nas szczególnie. Jak ogrodnik opiekuje się swoimi roślinami, pielęgnując i pilnując, aby miały dobrą temperaturę, wilgotność powietrza i optymalną ilość wody, tak Bóg w tym okresie opiekuje się nami. Wszystko dla jak najszybszego rozwoju w sferze ożywienia i wzrostu. Gdyby na początku spadły na nas trudne doświadczenia, nie bylibyśmy w stanie szybko dojrzewać w podobieństwo Chrystusowe, a tak w łatwych okolicznościach spełnia się zamierzenie Boże. Okres, w którym przechodzimy przez coraz trudniejsze okoliczności, nazywamy okresem trudnym. Doświadczenia spadające na nas stają się nie do zniesienia, a my jesteśmy często nieprzygotowani i nie oczekujemy ich, ani nie myślimy o nich. Dlatego na początku tego okresu skłonni jesteśmy myśleć, że Pan o nas zapomniał. Niektórzy są o tym nawet przekonani. Tak jednak nie jest. Ten sam Bóg, który opiekował się nami w niemowlęctwie i wczesnych doświadczeniach, opiekuje się nami też w późniejszych doświadczeniach, gdy stanowimy już zarodki nowych stworzeń. Ludzie, których deklaracje nie pokrywają się z czynami, nie są zdolni sprostać warunkom wysokiego powołania. Tylko ci, którzy okażą się wiernymi w warunkach najtrudniejszych, będą godni do współdziedziczenia z Chrystusem. Jak moglibyśmy rozwijać się przeto w podobieństwie Chrystusowym, gdyby Bóg nie przeprowadzał nas przez trudne okoliczności? Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał: cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 3. Przeszkody stawiane w obecnych warunkach na drodze tych, którzy chcieliby służyć Bogu, wynikają ze sprzeciwiania się diabłu, światu i ciału, oraz wynikają również z cierpień towarzyszących umieraniu z Chrystusem. Szatan przeniknął obecny porządek spraw za pośrednictwem warunków szkodliwych dla sprawiedliwości, gdyż nie chce on, aby sprawiedliwość zapanowała. Przeszkody te mają udaremnić starania tych, którzy chcą służyć Bogu. Większość ludzi żyje swoimi uczuciami samolubnymi i społecznymi, co ułatwia szatanowi zadanie. Natomiast ci, którzy chcą służyć sprawiedliwości, muszą wierzyć, pomimo warunków niesprzyjających jej. Starania dążących do rozwoju podobieństwa Chrystusowego nie mogą zostać pokrzyżowane, gdy przeciwstawiają się złu. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. 1 Piotra rozdział 5 wersety od 8 do 9. Szatan stara się wszelkimi sposobami odwrócić wierzących od osiągnięcia podobieństwa Chrystusowego. Udało się mu przeciągnąć świat na swoją stronę i uczynić go sojusznikiem w sprzeciwianiu się ludowi Bożemu. W Ewangelii Jana czytamy: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Ewangelia Jana rozdział 15 wersety 18 i 19. Dlatego osoby należące do świata, partnerzy w interesie, osoby z towarzystwa, a nawet z rodziny, często okazują się nieumyślnie przeciwnikami ludu Bożego. Ciało, które niechętnie ulega rygorom śmierci, zadanej przez nowe stworzenie, sprzeciwia się naszemu postępowaniu. Odtąd niech nikt mi przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Galatów rozdział 5 werset 17. Cierpienia towarzyszące naszej wierności również stwarzają szereg przeszkód ludowi Bożemu. Do cierpień tych należą troski, boleści, fizyczne i umysłowe wyczerpanie oraz prześladowania. Są one udziałem wszystkich wiernych, tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowanie znosić będą. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 12, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Dzieje Apostolskie rozdział 14 werset 22. Trudne okoliczności przypadają na wzmacniającą, równoważącą i doskonalącą część procesu odnowy. Okoliczności te są niezbędne, ponieważ nowe stworzenie musi rozwijać siłę w rysach charakteru, a także w relacjach zachodzących pomiędzy nimi. Siła daje wytrwanie w każdej ciężkiej sytuacji, którą wola Boża dopuszcza. Nowe stworzenie przez wytrwanie rozwija charakter uzdalniający go do współdziedziczenia z Chrystusem. Zamiast więc narzekać z powodu trudnych doświadczeń, powinniśmy przyjmować je z radością. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Rzymian rozdział 5, wersety 3 i 4. Punkt 7. Stopnie rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Rozwój charakteru na podobieństwo Chrystusowe jest jednym ze stopni życia chrześcijańskiego. Życie chrześcijańskie rozwija się przez 7 różnych stopni. Stopień 1. Śmierć dla siebie i dla świata. Stopień 2. Medytacja nad Słowem Bożym. Stopień 3. Czujność. Stopień 4. Modlitwa. Stopień 5. Świadczenie Słowa Bożego. Stopień 6. Rozwijanie charakteru zgodnego ze Słowem Bożym. Stopień 7. Znoszenie zła wynikającego z wierności Słowu Bożemu. Rozwijanie charakteru podobnego do Chrystusowego jest wymienione jako 6. stopień życia chrześcijańskiego, gdyż jest w czasowym rozwoju 6. Jednak pod względem ważności rozwój podobieństwa Chrystusowego jest 1. stopniem, albowiem największą uwagę musimy mu poświęcić. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. 1 Koryntów rozdział 13, wersety od 1 do 3. Relacja 6 stopnia życia chrześcijańskiego do pozostałych stopni pozostaje w stosunku przewagi. Rozwijanie charakteru na podobieństwo Chrystusowe ma kontrolować i działać przez pozostałe stopnie. Posiada ono specyficzną funkcję, tylko jemu właściwą, dlatego relacja ta nie może być zaznaczona zbyt silnie w stosunku do pozostałych stopni. Punkt 8. Metody rozwijania podobieństwa Chrystusowego. Biblia uczy wielu metod, przez które może być osiągnięty charakter na podobieństwo Chrystusowe. Metod tych jest co najmniej 28. Kultywowanie charakteru jest nauką działającą według ściśle określonych kierunków, które o ile są stosowane, przynoszą owoce. Metody można podzielić na 2 klasy, ogólną i specjalną. Metody ogólne rozwijania charakteru podobnego do Chrystusowego posiadają wszechstronne zastosowanie i pomocne są w uprawie każdego elementu charakteru. Natomiast metody specjalne mają ograniczone zastosowanie i nie są pomocne w uprawie każdego elementu charakteru. Zakres metod jest dwojaki. Istnieją metody do rozwoju dobra i zwalczania zła. 7 metod ogólnych stosuje się do rozwijania dobra i 7 do zwalczania zła. Są one podobne do siebie, ale ich zakresy różnią się i działają na różne obiekty i poprzez różne materiały. Wyróżniamy następujące metody do rozwijania dobra. Metoda 1. Czujność w rozwijaniu dobra. Metoda 2. Modlitwa dla rozwijania dobra. Metoda 3. Wiara w Bożego Ducha, Słowo Boże i opatrzność Bożą jako środki dostarczone do rozwijania dobra. Metoda 4. Nadzieja na rozwinięcie dobra. Metoda 5. Zamiłowanie do rozwijania dobra. Metoda 6. Stałe postanowienie rozwijania dobra. Metoda 7. Ćwiczenie w rozwijaniu dobra. Metody ogólne do zwalczania zła to: metoda 1. Czujność w zwalczaniu zła. Metoda 2. Modlitwa dla zwalczania zła. Metoda 3. wiara w Ducha Bożego, Słowo Boże i opatrzność Bożą jako środki do zwalczania zła. Metoda czwarta. Nadzieja na zwalczanie zła. Metoda piąta. Zamiłowanie do zwalczania zła. Metoda szósta. Stałe postanowienie zwalczania zła. Metoda siódma. Ćwiczenie w zwalczaniu zła. Metody specjalne również dzielą się na 7 do rozwijania dobra i 7 do zwalczania zła. Metody specjalne do rozwijania dobra to: metoda pierwsza. Poddawanie serc wpływowi Słowa Bożego i noszenie je w sercach. Metoda druga. Naśladowanie Boga i Chrystusa przez pobożną kontemplację, rozważanie. Metoda trzecia. Przywiązywanie uczuć do rzeczy duchowych. Metoda czwarta. Kontrola uczuć niższych poprzez tłumienie ich uczuciami wyższymi. Metoda piąta. Poddanie uczuć woli Bożej. Metoda szósta. Popieranie zalet słabych przez mocne zalety charakteru chrześcijańskiego. Metoda siódma. Opanowanie wszystkich, zharmonizowanych, zalet charakteru przez mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Metody specjalne do zwalczania zła to: metoda pierwsza. Odłączenie uczuć od zła. Metoda druga. Oczyszczenie zła przez Słowo Boże. Metoda trzecia. Unikanie zła. Metoda czwarta. Odwrócenie się od zła. Metoda piąta. Usunięcie zła przez czynienie dobra. Metoda szósta. Zahamowanie zła przez inne czynniki niż czynienie dobra. Metoda siódma. Okazywanie serca i ducha nieugiętego w opieraniu się złu. Funkcją pierwszej i drugiej metody specjalnej do rozwijania dobra jest uzdolnienie nas do kultywowania każdego rysu charakteru w podobieństwie Chrystusowym. Funkcją metody kontroli uczuć wyższych poprzez tłumienie uczuć niższych jest rozwijanie łask drugorzędnych, przygotowanie drogi do przyjęcia uczuć niebiańskich oraz niedopuszczenie zła do naszych serc. Poddanie uczuć woli Bożej posiada funkcję ukierunkowania uczuć w stronę sprawiedliwości i świętości. Natomiast funkcją szóstej metody do rozwijania dobra jest powstrzymywanie nas przed upadkiem w zło oraz wzmacnianie słabych i silnych stron naszego charakteru. Opanowanie wszystkich, zharmonizowanych, zalet charakteru przez mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc ma za zadanie zrównoważenie charakteru. Funkcją pierwszej metody specjalnej do zwalczania zła jest uzdolnienie nas do poczynienia pierwszych kroków przygotowujących do unikania, przeciwstawiania i nienawidzenia zła. Metoda oczyszczania nas przez Słowo ma za zadanie uzdolnienie nas do unikania i nienawidzenia zła poprzez uwolnienie nas od wszelkiego złego słowa i uczynku. Funkcją metody unikania zła jest uzdolnienie nas do unikania takich osób i sytuacji, które spowodowałyby nasz upadek w zło. Czwarta metoda specjalna do unikania zła, odwrócenie uwagi od zła, jest po to, aby uzdolniała nas do unikania zła, przez niestwarzanie sposobności do stykania się nas ze złem. Uzdalnia ona również do odparcia ataków zła. Metoda usuwania zła przez czynienie dobra oraz metoda zahamowania zła przez inne czynniki niż czynienie dobra uzdalnia nas natomiast do atakowania zła i w ten sposób uwolnienie się od niego. Funkcją ostatniej metody specjalnej do zwalczania zła jest uwolnienie się od zła. Szczegółowe omówienie metod wraz z ich funkcjami podane będzie w przyszłych wydaniach. Fakt zawierania się w Biblii tylu metod wskazuje, że do rozwijania charakteru podobnego do Chrystusowego potrzebny jest czas. Dlatego mylą się ci, którzy myślą, że pokuta na łożu śmierci uzdalnia do współdziedzictwa z Chrystusem. Czas potrzebny na rozwój takiego charakteru byłby wtedy za krótki. Nie wierzymy więc, by osoby pokutujące na łożu śmierci były na zawsze zatracone, ale też nie wierzymy, by stały się członkami oblubienicy Chrystusowej, gdyż świętość jest wzrostem. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Żydów rozdział 12 werset 14. W jakiejś części każdy należący do ludu Pana stosuje te metody. Zwycięstwo bez tego byłoby niemożliwe. Nie wszyscy jednak stosują metody rozwoju dobra i zwalczania zła jednakowo. Są tacy, którzy stosują je świadomie i świadomie współdziałają z Panem w swoim rozwoju. Są i tacy, którzy stosują je nie uświadamiając sobie procesu odnowy. Pan Jezus Chrystus, znając wszystkie metody, jest ponad miarę chętny współdziałać z tymi, którzy są nieświadomi procesu niezbędnego do ich udoskonalania. Jeśli zatem sprawia nam trudność nauczenie się i świadomi stosowania metod, nie bądźmy z tego powodu onieśmieleni, a pamiętajmy raczej, że Jezus Chrystus jest ponad miarę zdolny uczynić nawet najsłabszego z nas więcej niż zwycięzcą. Pan Jezus postara się o to, gdyby ktoś był nieświadomy procesu odnowy w danym czasie, o zastosowanie odpowiednich metod. Jesteśmy również całkowicie pewni, że ci świadomie współpracujący z Chrystusem w swoim rozwoju uczynią szybszy postęp i będą mieli większe powodzenie w osiąganiu podobieństwa Chrystusowego. Dlatego też wierzymy, że korzystniej byłoby dla wszystkich dzieci Bożych świadomie stosować metody w celu kształtowania w sobie podobieństwa Chrystusowego. Punkt 9. Osiągnięcie podobieństwa Chrystusowego. Podobieństwo Chrystusowe jest osiągalne, gdyż są tacy, którzy osiągnęli ducha Chrystusowego. Nie wszystkim jednak się to udało i chociaż przez pewien czas jaśnieli ponad innymi, to ostatecznie okazali się stratni. W Nowym Testamencie jest wiele napisane na ten temat, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Żydów rozdział 6 wersety od 4 do 6, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Żydów rozdział 10 wersety od 26 do 29. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. 1 Jana rozdział 5 werset 16, 2 Piotra rozdział 2 wersety od 1 do 22. Dla takich osób nie możemy oczekiwać życia przyszłego. Bez wątpienia przyczyna ich upadku w zło tkwi w tym, że nie stosowali pomocy Słowa Bożego, mieli upodobanie w czynieniu zła, oraz nie stosowali metod do rozwijania dobra i zwalczania zła. Wynikiem takiego postępowania jest całkowita niezdolność do życia wiecznego. Otuchą napawa fakt, że niektórzy na pewno przygotują się do życia z Bogiem, i usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły, Alleluja. Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica Jego przygotowała się, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Objawienie rozdział 19 wersety od 6 do 8. Powodzenie oblubienicy polega na stosowaniu środków, ducha, słowa i opatrzności Bożej, oraz metod do rozwijania dobra i zwalczania zła. Myśl o tym, że są tacy, którzy uzyskują naturę boską, jest dla nas zachętą i natchnieniem. Jeżeli tylko będziemy wierni, zwyciężymy. Osiągnięcie podobieństwa Chrystusowego jest chwalebne. Brakuje słów do opisania błogosławieństw przypadających w udziale tym, którzy stale są wierni Bogu. Kiedy uświadamiamy sobie cudowne przymioty Boga i fakt oddzielenia klasy z rodzaju ludzkiego, możemy przedstawić ideę, chociaż nie zupełnie, o chwale, czci i nieśmiertelności, które oczekują wiernych. Klasa ta będzie miała przywilej oglądania Jehowy, Jezusa Chrystusa i wszystkich wiernych, oraz będzie odczuwała wieczną radość z obcowania z nimi. Zostanie klasie tej udzielona nieśmiertelna boska natura. Lud Boży zostanie oblubienicą Chrystusa i przez to będą wywyższeni do tronu Chrystusa jako współdziedziczący w wieczności z Chrystusem. Klasa ta będzie oblubienicą Boga dla dalszego prowadzenia chwalebnych dzieł Jehowy. Przywilej rządzenia światem w wieku tysiąclecia dla błogosławieństwa i reformacji ludzkości jest jednym z błogosławieństw, których wybrana klasa dostąpi, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Objawienie rozdział 20 werset 6. Niech ta chwalebna myśl napełni nasze serca wiarą, nadzieją i miłością, byśmy mieli siłę starać się o kultywowanie rozwoju podobieństwa charakteru podobnego do Chrystusowego. Pamiętajmy stale o dobroci naszego Ojca Niebieskiego i naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego łasce zawdzięczamy naszą przyszłość, i przez którego miłość otrzymaliśmy wszystkie przywileje. Niechaj na wieki dostąpi chwały i sławy. Amen. Angielska teraźniejsza prawda z 1 stycznia 1949 roku.